Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedyktyński dał pracy i modlitwy zaproponował papież każdemu chrześcijaninowi.
Relacją o bolączkach Afryki kardynał Turkson podsumował pierwszy etap synodu.
Ewangelicki atak na katolików wywołał ekumeniczną burzę w Niemczech.
14 października witają Państwa Krzysztof Brąk
i Beata Zajączkowska.
Benedyktyński ideał życia łączący pracę z modlitwą może być obrany przez każdego chrześcijanina, podkreślił Benedykt XVI w czasie środowej katechezy. Papież poświęcił ją Piotrowi Czcigodnemu, jednemu z najbardziej znanych opatów z Cluny. Opactwo to słynęło, jak zaznaczył, z piękna i splendoru, które wyrażało się przede wszystkim w liturgii, stanowiącej uprzywilejowaną drogę do Boga.
Urodził się około 1094 roku. W młodym wieku wstąpił do zakonu benedyktynów. Znany ze swej rygorystycznej ascezy, pobożności, pokory i prawości, w 1122 roku zostaje wybrany opatem w Cluny. Wiele czerpał z duchowości Bernarda z Clairvaux, którego nazywał światłem Kościoła. Był szczególnym czcicielem Eucharystii i Matki Bożej. Jego pisma o Najświętszym Sakramencie należą do arcydzieł literatury eucharystycznej.
Choć Piotr Czcigodny kierował opactwem w trudnych dla niego chwilach, potrafił sprostać temu zadaniu, ponieważ zdolności mediacyjne i dobry charakter zjednywały mu zaufanie wszystkich, zwłaszcza powierzonych jego pieczy mnichów, zaznaczył papież. Swą myślą wykraczał jednak daleko poza mury klasztorne. Troszczył się o wszystkie członki ciała Chrystusa. Przejmował się także losem tych, którzy znajdowali się poza kościołem, w szczególności Żydów i muzułmanów. Aby poznać tych ostatnich, polecił przetłumaczyć Koran. Piotr Czcigodny to jednak przede wszystkim wzór świętości monastycznej.
Dla niego ideał monastyczny polega na trwałym przylgnięciu do Chrystusa, w życiu klasztornym, które cechuje pokora, pracowitość, cisza, kontemplacja i nieustanne oddawanie chwały Bogu. Pierwszym i najważniejszym obowiązkiem mnicha jest uroczysta liturgia, dzieło niebios, najbardziej ze wszystkich pożyteczna. Powinna jej towarzyszyć lektura duchowa, medytacja, modlitwa osobista i dyskretna pokuta. Dzięki temu całe życie zostaje przeniknięte głęboką miłością do Boga i bliźnich. Ten styl życia, połączony z codzienną pracą, jest ideałem dla mnicha, ale w dużej mierze może być też stylem życia każdego chrześcijanina, który chce być prawdziwym uczniem Chrystusa.
Na plac świętego Piotra przybyło ponad 2000 Polaków. Zwracając się do nich, Benedykt XVI nawiązał jeszcze do niedzielnych kanonizacji.
Bardzo serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich, a szczególnie siostry franciszkanki rodziny Marii i uczestników niedzielnej kanonizacji arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Wraz z wami cieszę się tym nowym polskim świętym. Naśladujcie jego odwagę, siłą wiarę, zaufanie Bożej opatrzności. Niech on wjedna wam obfitość Bożych łask i pomyślność waszej ojczyzny. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Uczestnicy synodu biskupów dyskutują w małych grupach roboczych nad relacją, którą kardynał Peter Turkson podsumował dotychczasową debatę. Relator generalny obecnego synodu zwrócił uwagę, że nadal liczne są cienie ciążące nad tym kontynentem. Ojcowie synodalni szczerze przyznawali, że w ich lokalnych wspólnotach za mało uwagi poświęca się roli kobiet i młodzieży, a ich formacja religijna nie jest dostateczna, stwierdził gański purpurat. Jak przypomniał, uczestnicy debaty wskazywali, że katolikom zaangażowanym politycznie brak formacji, która uzdolniłaby ich do dawania świadectwa wiary w życiu i działaniu. Świadectwu Kościoła szkodzi nieraz postępowanie pewnych duszpasterzy, nieumiejących zachować wierności zobowiązaniom swego powołania i stanu życia. Społeczeństwu, a zwłaszcza rodzinie, zagrażają nie tylko bieda, konflikty, epidemie i stare złe zwyczaje, jak wielożeństwo czy działalność czarowników. Jeszcze silniej odczuwa się w Afryce wpływ nowej, zglobalizowanej kultury, odrzucającej tradycyjne wartości, a szerzącej kontrolę urodzin, homoseksualizm i rozwiązłość.
Nawiązując do innych problemów podniesionych w auli synodalnej, kardynał Turkson przypomniał, że dzieci i młodzież zmusza się do noszenia broni czy niewolniczej pracy, demoralizuje, a nawet sprzedaje. Masowa jest emigracja z krajów afrykańskich, gdzie powszechne są korupcja i brak demokracji. Stąd apele ojców synodalnych o szerzenie znajomości katolickiej nauki społecznej. W auli synodu ujawniono też pewne elementy pozytywne, wskazał relator generalny. Zaliczył do nich ważną rolę pełnioną na Czarnym Lądzie przez diecezjalne rozgłośnie radiowe.
Wśród ojców synodalnych, którzy zabrali głos wczoraj, był przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia. Arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego zapytaliśmy o kościelną posługę pełnioną w tej dziedzinie na Czarnym Lądzie.
Chciałbym podkreślić, że na kontynencie afrykańskim Kościół ma wiele szpitali katolickich. Przede wszystkim te szpitale są prowadzone przez bonifratrów, przez kamilianów, przez inne zgromadzenia, które mają jako charyzmat właśnie opiekę nad ludźmi chorymi, nad ludźmi, powiedzmy, opuszczonymi nieraz. Chciałbym tutaj zaapelować do tych zgromadzeń, aby się również modlili. Wiemy, że przecież oni mają brak powołań dzisiaj.
Nie sprawdziły się czarne scenariusze dotyczące demograficznej eksplozji, którymi straszono na ONZ-owskiej konferencji w Kairze w 1994 roku, powiedział na forum Zgromadzenia Ogólnego arcybiskup Celestino Migliore. Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ uczestniczył wczoraj w debacie z okazji 15. rocznicy kairskiej konferencji.
W 1994 roku wielu uczestników konferencji odnosiło wrażenie, że nadciąga eksplozja demograficzna, która uniemożliwi osiągnięcie należytego rozwoju gospodarczego na świecie. Dziś po 15 latach widzimy, że obawy te były nieuzasadnione, powiedział w Nowym Jorku watykański dyplomata. Zauważył on, że w wielu rozwiniętych krajach wskaźniki demograficzne spadły tak nisko, że władze muszą teraz zachęcać obywateli do wzrostu liczby narodzin, aby zapewnić stały rozwój gospodarki. Arcybiskup Migliore przypomniał, że w wielu krajach rozwijających nie osiągnięto oczekiwanych przed 15 laty rezultatów. Stało się tak jednak nie z winy czynników demograficznych, lecz z powodu nieodpowiedzialnego zarządzania gospodarką zarówno w skali ogólnoświatowej, jak i lokalnej. Niemal od stulecia, powiedział, usiłuje się łączyć wielkość światowej populacji z kryzysami żywnościowymi, energetycznymi czy ekologicznymi. Tymczasem okazuje się, że jest wręcz przeciwnie. Wszystko wskazuje na to, że najcenniejszym bogactwem świata jest sam człowiek, podkreślił na forum ONZ przedstawiciel Stolicy Apostolskiej.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Nieznani sprawcy ostrzelali seminarium duchowne w Tegucigalpie w Hondurasie. Do zdarzenia doszło w niedzielę rano. Zamachowiec oddał 14 strzałów z samochodu, ale na szczęście nie było rannych. Policja rozpoczęła dochodzenie, w którym pomocne będą kamery monitorujące okolice seminarium. Obecnie placówka pracuje normalnie.
W lipcu na terenie seminarium doszło do spotkania arcybiskupa Tegucigalpy, kardynała Rodriguez'a Maradiagi z sekretarzem generalnym Organizacji Państw Amerykańskich. W czasie ostatniej wizyty w Hondurasie José Miguel Insulza wezwał do powrotu z przymusowej emigracji obalonego prezydenta Manuela Zelaya. Kościół zaproponował pomoc w nawiązaniu dialogu skonfliktowanych stron. Sytuacja ekonomiczna Hondurasu staje się tragiczna, a stan wojenny utrudnia codzienne życie.
Podczas obchodów dwustulecia Meksyku nie można zapominać jego religijnych korzeni, powiedział arcybiskup stolicy tego kraju, otwierając doroczny kongres Guadalupe. Kardynał Norberto Rivera Carrera skrytykował tych, którzy chcą widzieć w Meksyku kraj wyłącznie laicki. Jego zdaniem zmuszają oni w ten sposób Meksykan do wyrzeczenia się części własnego dziedzictwa. Przypomniał on, że kult Matki Bożej z Guadalupe przyczynił się do utrwalenia katolickiej tożsamości tego kraju. Ta zaś łączy jego mieszkańców wywodzących się z różnych kultur. 200 lat od ogłoszenia niepodległości Meksyku przypada za rok.
Brazylijski tydzień katechetyczny zakończył się w Itaisi koło São Paulo. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Komisję Biblijno-Katechetyczną Krajowej Konferencji Biskupów Brazylii.
Zakończony w niedzielę brazylijski tydzień katechetyczny przeszedł oczekiwania organizatorów. Liczna obecność biskupów była szczególnym motywem do wielkiej radości uczestników tego spotkania, podkreślił odpowiedzialny za organizację tego tygodnia biskup Eugenio Rixen. Owocem tygodniowych debat są cztery konkretne propozycje, które bezpośrednio dotyczyć będą tutejszego episkopatu, poszczególnych diecezji i parafii, jeśli chodzi o dowartościowanie Pisma Świętego oraz powrotu w prowadzeniu katechezy do ducha inicjacji chrześcijańskiej. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądzisław Malczewski, Chrystusowiec.
Przedstawiciele Kościoła katolickiego i kościołów ewangelickich w Niemczech próbują uspokoić nastroje i apelują, by powrócić do wzajemnego dialogu ekumenicznego. Kryzys we wzajemnych stosunkach spowodował dokument, w którym w ostry i niedyplomatyczny sposób ewangelicy krytykują Kościół katolicki i prowadzony przez katolików dialog ekumeniczny. Dokument pochodzi z lipca tego roku i przeznaczony był do wewnętrznej dyskusji podczas konferencji kościołów ewangelickich. Burzę wywołał dopiero teraz, gdy w anonimowy sposób został przesłany prasie. Na 6 stronach przeprowadzona jest analiza i ostra krytyka Kościoła katolickiego.
Papież Benedykt XVI przedstawiony jest jako teolog krytycznie nastawiony do osiągnięć Soboru Watykańskiego II. Wymienione są m.in. spory ze światem islamskim, a także kwestia lefebrystów. Kościół katolicki w Niemczech przedstawiony jest jako pobity bokser wahający się między ekumenicznymi zaproszeniami a profilowaniem się. Niemieccy protestanci przypisują sobie intelektualne przewodnictwo w publicznych debatach w Niemczech. Przewodniczący Komisji Ekumenicznej w niemieckim episkopacie biskup Gerhard Ludwig Müller stwierdził, że dokument obraża katolików i psuje atmosferę dialogu. To jest co prawda roboczy, ale oficjalny dokument przeznaczony na konferencję kościołów ewangelickich. To nie jest prywatna wypowiedź przy lampce wina i dlatego będziemy o tym musieli porozmawiać. To w pewnym sensie nadużycie zaufania. Niemiecki episkopat o mało nie odwołał dzisiejszego tradycyjnego spotkania ekumenicznej grupy roboczej. Jednak wyraźne sygnały ubolewania ze strony protestantów powoli zmieniają nerwową atmosferę. Dokument skrytykowało już kilku ewangelickich biskupów. Przewodniczący kościołów ewangelickich w Niemczech, biskup Wolfgang Huber, przeprosił nawet przewodniczącego niemieckiego episkopatu. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
W Polsce obchodzimy dziś Dzień Edukacji Narodowej. Przypada on w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Warto przy tej okazji wspomnieć, iż polskie szkoły coraz częściej wybierają patronów z grona znaczących postaci Kościoła. Tak stało się m.in. w Wielopolu Skrzyńskim w diecezji rzeszowskiej, gdzie patronem publicznego gimnazjum został sługa Boży ksiądz Jerzy Popiełuszko. Jak przyznaje dyrektor placówki Stanisław Paryś, patrona szkoły nie można było wybrać lepiej. Wartości, którymi kierował się ksiądz Jerzy Popiełuszko, są doskonałym drogowskazem dla gimnazjalistów szukających odpowiedzi na pytanie, jak żyć.
To jest ten najtrudniejszy okres, 14-17 lat, gdzie ten charakter ideowy młodego człowieka się kształtuje. Wartości, które wciela w życie, a więc zło dobrem zwycięża i wolność jest nas, prawda, dobro, sprawiedliwość. Chcemy te ideały przenosić na grunt naszej szkoły.
Tymczasem w Jastrzębiu-Zdroju w archidiecezji katowickiej gimnazjum nr 8 przyjęło imię księdza Franciszka Blachnickiego, założyciela ruchu Światło Życie. W Polsce imię księdza Blachnickiego nosi kilka szkół podstawowych, m.in. w Rybniku i Nowym Sączu oraz Wyższa Szkoła Służby Społecznej w Suwałkach.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.